Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W dzisiejszym programie nadamy relację ze spotkania Benedykta XVI z członkami Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan. Arcybiskup Alfons Nossol mówić będzie o nowych narzędziach koniecznych do prowadzenia pogłębionej refleksji ekumenicznej. Następnie ksiądz Marek Starowiejski opowie o Turcji świętego Pawła. Audycję zakończy reportaż Katarzyny Surowiec poświęcony dialogowi pomiędzy nauką i wiarą. 17 listopada na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak.
Osiągnięto już znaczne postępy na drodze ekumenizmu, ale wiele pozostało jeszcze do zrobienia. Mimo zmian sytuacji wrażliwości i problemów, cel ruchu ekumenicznego pozostaje wciąż ten sam. Jest nim widzialna jedność Kościoła. Benedykt XVI zwrócił na to uwagę, spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan. Ojciec Święty przypomniał, że przywrócenie pełnej jedności wyznawców Chrystusa było jednym z głównych celów Soboru Watykańskiego II. Potwierdził raz jeszcze, jak czyni od początku pontyfikatu, że jest to również jego ustawiczne dążenie.
Od Soboru Watykańskiego II do dziś poczyniono wiele kroków ku pełnej jedności. Mam przed oczyma widok auli soborowej, gdzie obserwatorzy będący delegatami innych kościołów i wspólnot kościelnych słuchali z uwagą, ale w milczeniu. Ten obraz w następnych dziesięcioleciach został zastąpiony rzeczywistością kościoła w dialogu ze wszystkimi kościołami i wspólnotami kościelnymi wschodu i zachodu. Milczenie przekształciło się w słowo komunii. Dokonano ogromnej pracy na szczeblu powszechnym i lokalnym. Odkryto na nowo braterstwo między wszystkimi chrześcijanami i przywrócono je jako warunek dialogu, współdziałania, wspólnej modlitwy i solidarności. Jakżeż nie przypomnieć w tym kontekście doświadczenia jedności, jakie przeżywaliśmy wspólnie z przedstawicielami kościołów i wspólnot chrześcijańskich, przybyłych ze wszystkich kontynentów na pogrzeb niezapomnianego papieża Jana Pawła II i również na inaugurację mojego pontyfikatu. Dzielenie się bólem i radością jest widzialną oznaką nowej sytuacji, jaka powstała między chrześcijanami.
Papież ma nadzieję, że jego zbliżająca się wizyta w Patriarchacie Konstantynopola, kolejna oznaka szacunku dla cerkwi prawosławnych, przyczyni się do przyspieszenia drogi ku pełnej jedności. Nawiązując do trudności, jakie napotkał w ostatnich latach dialog z prawosławiem, wyraził radość z jego wznowienia na udanym spotkaniu Komisji Katolicko-Prawosławnej w Belgradzie. Również ze wspólnotami kościelnymi Zachodu prowadzi się szereg dialogów dwustronnych. Benedykt XVI wymienił tu wspólną katolicko-luterańską deklarację o usprawiedliwieniu, którą przyjęli ostatnio również metodyści. Wspomniał jednak nowe trudności związane z zajmowaniem przez różne wyznania odmiennych stanowisk, zwłaszcza na polu etyki. Podkreślił potrzebę prowadzenia dialogu miłości, który ze swej natury wspiera i oświetla konieczny dialog prawdy. Wskazał na znaczenie ekumenizmu duchowego opartego na modlitwie, dziełach miłosierdzia oraz nawróceniu serca dającemu odnowę osobistą i wspólnotową.
Vademecum ekumenizmu duchowego zostanie wkrótce opublikowane w różnych językach, poinformował o tym kardynał Walter Kasper, przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan, przemawiając w imieniu uczestników audiencji. O specyfikę kończącej się jutro sesji plenarnej tej dykasterii spytaliśmy arcybiskupa Alfonsa Nossola.
Chciałbym tak krótko streścić nasze najistotniejsze cele, zadania i sposób ich realizowania. Są nowe akcenty, jeżeli chodzi o ruch ekumeniczny, o ekumenię w ogóle, o jej wizję. Po wysłuchaniu wstępnego referatu przewodniczącego naszej Rady, kardynała Waltera Kaspera, na temat przeorientowania ekumenii, dyskutowaliśmy w czterech grupach językowych, a potem też na plenum, następujące zagadnienia tegoż niezwykle jednak ciekawego przedłożenia. Po pierwsze, w obecnej sytuacji musi dialog miłości przygotowywać na nowo drogę dialogowi prawdy. Dialog prawdy supunuje bowiem atmosferę zaufania. Stąd rodzi się pytanie, jakie nowe przedsięwzięcia, jakie konkretne znaki i gesty budzące zaufanie są dziś nieodzowne. Po drugie, ekumenia to ekumenizm w prawdzie. W związku z tym musimy powrócić do źródeł, przede wszystkim do Pisma Świętego i do liturgii. to, co stanowi wspólną bazę i podstawę, powinniśmy na nowo ukazać i uczynić na nowo zrozumiałymi różnice, wychodząc od wspólnego fundamentu. Jak może dokonać się takie ekumeniczne ukształtowanie we wspólnotach, w prezbiterium, na uniwersytetach i tym podobne? Po trzecie, ekumenia duchowa jest sercem ekumenizmu. Jak można ją propagować? Jak realizować jej postulaty ukazane specjalnie przez przewodniczącego opracowanym vademecum? Jak je zadomowić w życiu pojedynczych osób, świeckich, zakonników, księży, w parafiach, wspólnotach i ekumenicznych organizacjach? Po czwarte, ekumeniczną sytuację znamionuje nowa fragmentaryzacja, jak również nowe interkonfesjonalne ugrupowania oraz rozgałęzienia i powiązania partnerskie. Jak przede wszystkim spotkać się z pentekostalizmem i z wieloma nowymi dziś sektami? I po piąte wreszcie, już dzisiaj jest w wielu dziedzinach możliwa współpraca praktyczna. Współpraca jako wspólne świadectwo, potrzebne w zakresie społecznym i charytatywnym, w dziedzinie kultury, zagadnieniach etycznych, w pracy na rzecz pokoju, a przede wszystkim w ekumenii codziennego życia. Jak możemy tej współpracy dodać otuchy i ją propagować? W jakiej mierze byłyby tak zwane strategiczne partnerstwa pomocne? Wydaje się, że te zagadnienia będą decydujące dla pracy ekumenicznej następnych lat i dla przyszłości ekumenii w ogóle.
O dobiegających końca obradach Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan mówił ich uczestnik, arcybiskup Alfons Nossol. Jakie związki zachodzą pomiędzy naukami przyrodniczymi a wiarą? Wczoraj w Lublinie zakończyła się międzynarodowa konferencja Wiara, nauka, rola filozofii. Od środy w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim filozofowie, teolodzy oraz przedstawiciele nauk przyrodniczych zgłębiali istotę dialogu nauki i wiary. W sesji udział wzięło kilkudziesięciu wybitnych naukowców z Polski i zagranicy, m.in. z Belgii, Włoch czy Meksyku. Reportaż przygotowała Katarzyna Surowiec.
Od wielu lat wcześniej sekcja, obecnie Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych HULU, stara się podejmować aktualne problemy naukowe.
Cele konferencji tłumaczy profesor Józef Zon, główny organizator z Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.
Obydwa dni konferencji mają za zadanie podjąć pewne problemy, które dotyczą dialogu między nauką i wiarą. Istnieje wiele problemów natury ściśle naukowej, które jako swoje tło mają problematykę filozoficzną, bądź to taką, w jaką one wpisują się, bądź problematykę filozoficzną, która dopiero pojawia się przy okazji właśnie odkryć nauk przyrodniczych. Pojawia się także kontekst teologiczny tych zagadnień. Teologia katolicka, chrześcijańska jest bardzo wrażliwa na to, co dzieje się w nauce, na konsekwencje tego, co nauki przyrodnicze poprzez swoje osiągnięcia stosowane w technologii, w medycynie przynoszą.
Na konkretne, naglące problemy rodzące się na styku nauki i wiary wskazał profesor Leszek Sokołowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Problemów jest mnóstwo. Na pewno te, które są najbardziej głośne w prasie, to są problemy biologiczne, bo to każdy czuje tak intuicyjnie, że to najbardziej nas dotyka. Natomiast są też problemy związane z fizyką, z tym, co można by nazwać wielkim wszechświatem. Dlaczego wszechświat jest tak duży, a nasza Ziemia i my sami jesteśmy tacy mali? I w takim razie, dlaczego Pan Bóg zajmuje się czymś tak drobnym jak Ziemia i jej mieszkańcy? To jest poważny problem, do którego i naukowcy, a przede wszystkim teologowie, myśl chrześcijańska, mówiąc ogólnie, powinna się ustosunkować.
Ksiądz dr Zbigniew Liana z Polskiej Akademii Teologicznej w Krakowie mówił o filozoficznym pojęciu natury w kontekście sporów o moralny wymiar nowych technologii.
Rzeczywiście nie da się odgórnie ustalić i z góry powiedzieć, że niewątpliwie te badania będą dobre, te będą złe, tylko trzeba po prostu doskonale znać szczegóły, stąd taka wartość badań interdyscyplinarnych. A że jest to istotne, wystarczy popatrzeć na współczesne społeczeństwa, gdzie istnieje zarówno wiele nadziei, wiele oczekiwań od współczesnych technologii, jak i wiele obaw z nimi związanych.
Kwestie genetycznie modyfikowanych organizmów poruszył profesor Krzysztof Marczewski z Zakładu Etyki Akademii Medycznej w Lublinie.
Jeżeli chodzi o organizmy modyfikowane genetycznie, to oczywiście badania są prowadzone, ale powiedziałbym, że ich wyniki są zaskakująco mało interesujące dla tych, którzy prowadzą kampanie polityczne na ten temat. Podam taki klasyczny przykład, jak skuteczne skrzyżowanie ryżu z żonkilem, co wzbogaca ten ryż w witaminę A i co stanowi nadzieję uniknięcia ślepoty dla około 350 milionów dzieci. Tak to oszacowano. I co jednocześnie jest bardzo ostro atakowane przez przeciwników tej żywności zmodyfikowanej genetycznie, którzy oczywiście żyją w tych krajach, że im ta ślepota nie grozi i obawiają się różnych rzeczy bardzo mało realistycznych. Sądzę, że są to organizmy, które niewątpliwie bardzo warte są badania. Ja myślę, że ważniejsze jest może to, że my się tym stosunkowo mało interesujemy i że narasta w Europie, również w Polsce, ruch nieświadomych konsumentów, którzy działają na własną szkodę.
Profesor Marczewski, będący także członkiem Europejskiej Grupy Etycznej do spraw oceny etycznych postępów w nauce i nowych technologiach, działającej przy Komisji Europejskiej, mówił także o najnowszych, przełomowych wręcz wynikach badań.
To wydaje mi się być rzeczywiście rzecz absolutnie rewelacyjna. Doniesienie mówiące o możliwości wytworzenia organizmu z komórki somatycznej z pominięciem, że tak powiem, drogi embrionalnej. To jest publikacja z września tego roku. No i również w kontekście tego, na czym w tej chwili pracujemy w Europejskiej Grupie Etycznej, to znaczy nad kryteriami dopuszczenia projektów badań nad komórkami macierzystymi z komórek embrionalnych, wydaje się absolutnie przełomowe.
Na dialog nauki i wiary zechciał także spojrzeć z lekarskiego punktu widzenia.
Taka lekarska metoda to jest taka, że robić wszystko jak najlepiej, a dodatkowo do tego jeszcze się dużo modlić za pacjenta. Podobnie tutaj te wszystkie nauki szczegółowe, filozofia powinny się rozwijać, powinny dociekać, ale w pewnym momencie trzeba sobie zdać sprawę z ograniczoności naszego umysłu.
Wśród zagranicznych prelegentów był ksiądz profesor Rafael Martinez z Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie.
To wspaniałe spotkanie. Rzadko się zdarza, by tak wiele osób dyskutowało, używając argumentów z tylu dziedzin, by w tak głęboki sposób starało się odnaleźć harmonię między nauką i wiarą. Jestem pod ogromnym wrażeniem tej konferencji, a w samym dialogu występuję jakby z obu stron. Byłem fizykiem, zanim zostałem księdzem. Teraz jestem profesorem filozofii nauki i w Watykanie zajmowałem się relacją nauki i wiary z historycznego punktu widzenia. Myślę, że każdy chrześcijanin w swoim życiu powinien dojść do harmonii między wiarą i nauką, biorąc pod uwagę także historyczną perspektywę tego dialogu.
Wykładów słuchali także młodzi ludzie, głównie studenci filozofii KUL.
Temat jest bardzo ciekawy, tym bardziej, że ostatnio rozgorzała w Polsce dyskusja na temat nauczania czegoś takiego jak ewolucjonizm czy kreacjonizm. W szkole i w ogóle jak to robić. I myślę, że tak naprawdę niewiele osób zdaje sobie sprawę, nawet katolików, jakie jest stanowisko Kościoła, jak Kościół o tym mówi.
Dla Radia Watykańskiego, Katarzyna Surowiec, Polskie Radio Lublin.
Za niespełna 2 tygodnie rozpocznie się 5. pielgrzymka apostolska Benedykta XVI. Jej celem będzie Turcja. Złożoną starożytną historię tych terenów w drugim z kolei odcinków przybliży nam profesor patrystyki ksiądz Marek Starowiejski.
Turcja świętego Pawła. Najważniejsze etapy życia i działalności świętego Pawła miały miejsce na terenie dzisiejszej Turcji. Szaweł urodził się w Tarsie, dziś Tarsus, w Cylicji, na południu Azji Mniejszej, w zamożnej rodzinie żydowskiej, która, co nie było wtedy rzeczą często, miała obywatelstwo rzymskie. Sam Tars był wtedy ważnym ośrodkiem kultury greckiej i młody Szaweł otrzymał niezłe podstawy kultury greckiej, jeśli z łatwością cytował poetów greckich, i to nie tylko tych, którzy należeli do kanonu lektur szkolnych. Dalsze wykształcenie talmudyczne zdobył w Jerozolimie, a jego nawrócenie miało miejsce w Damaszku. Ale punktem wyjścia jego działalności była Antiochia, dziś Antakia nad Orontesem, ważny ośrodek kultury greckiej, ale też i centrum chrześcijańskie, gdzie chrześcijan po raz pierwszy nazwano chrześcijanami. z Antiochii wyruszył Szaweł z Barnabą w pierwszą podróż misyjną, która miała miejsce w latach 46-48. Po odwiedzeniu Cypru, gdzie nastąpiła zmiana jego imienia, udał się do Attalii i Pergę, a stamtąd do miast Pamfilii, Pizydii i Likaonii, Antiochii Pizydyjskiej, dziś Jalwacz, Ikonia, Listra, Hatunsaraj, Derbe, dziś Kertichyjyk, to jest do krain w południowej i centralno-południowej Azji Mniejszej, gdzie zakłada pierwsze gminy chrześcijańskie. Apostoł zaczyna pracę od gmin żydowskich, których liczne kolonie były rozrzucone po całym Cesarstwie Rzymskim. A następnie, jeśli Żydzi nie przyjęli ich nauki, wyruszali do pogan. Ta pierwsza podróż Pawłowa kończy się pełnym sukcesem i wywołała radość wśród chrześcijan. Druga podróż odbyła się w latach 49-52 i rozpoczęła się znowu z Antiochii. Tym razem jednak Paweł wyruszył lądem i poprzez rodzinny Tars udał się w odwiedziny do gmin uprzednio założonych, a więc do Derbe, Listry i Konium. W tych pierwszych gminach wyszukał sobie pomocnika, Tymoteusza, syna Greka i Żydówki z Listry. Ochrzcił go i odtąd będzie on nie tylko jego uczniem, ale i przyjacielem i pomocnikiem. Do niego skieruje Paweł dwa listy, on też zostanie pierwszym biskupem w Efezie. Następnie Paweł, przeszedłszy całą Azję Mniejszą, z Troady wyruszył do Grecji. Powracając z Grecji, zatrzymał się w Efezie, a stamtąd popłynął do Cezarei Palestyńskiej i do Jerozolimy. W trzeciej podróży, w latach 53-57, wyrusza znowu z Antiochii i znaną drogą poprzez centrum Azji Mniejszej udaje się do Efezu, stamtąd do Grecji, aby z powrotem przez Milet, gdzie wygłasza piękną mowę pożegnalną, powrócić do Jerozolimy. Te wszystkie podróże zostały spisane w Dziejach Apostolskich przez Łukasza, częściowo towarzysza podróży, który w niektórych częściach tej księgi opisuje je w pierwszej osobie. Uzupełnienie tych wiadomości o podróżach znajdujemy w licznych listach świętego Pawła. Dla współczesnego turysty wędrującego szlakami świętego Pawła w wygodnym autobusie i z klimatyzacją, trud świętego Pawła jest niewyobrażalny. A przecież były to tysiące, tak, tysiące kilometrów odbytych w pieszo, wprawdzie po świetnych drogach rzymskich, ale poprzez bezwodne bezludzia, poprzez góry sięgające 4000 metrów, gdzie mieszkała dzika zwierzyna, przed którą ostrzegały przewodniki po Turcji z ubiegłego stulecia. Niektóre z tych przygód wspomina święty Łukasz oraz święty Paweł w swojej autobiografii znajdującej się w drugim liście do Koryntian. Legendarne dzieje wędrówek świętego Pawła znajdziemy również w napisanych w II wieku przez jakiegoś mało azjatyckiego prezbitera apokryficznych dziejach Pawła, które są obecnie żmudnie rekonstruowane na podstawie papirusów odnajdywanych w Egipcie. W tych dziejach znajdujemy sławny epizod ze świętą Teklą w Ikonium i jej męczeństwem oraz inne, często fantastyczne wydarzenia z życia świętego Pawła. Ale Paweł nie tylko zakładał i odwiedzał gminy, ale następnie utrzymywał z nimi kontakty listowne, w których je pouczał, strofował, chwalił, a ponadto przesyłał do poszczególnych ich członków pozdrowienia i nagany. Spośród 14 listów należących do Corpus Paulinum posiadamy 3 listy do gmin małoazjatyckich, do mieszkańców Galacji, okolice dzisiejszej stolicy Turcji Ankary, którym nie szczędzi nagan aż do sławnego o głupi Galaci, do mieszkańców Efezu oraz niedalekich Kolosów, dziś koło Honas. Ernest Renan nazywał Palestynę Piątą Ewangelią. Warto odwiedzić miasta Pawłowe, nie tylko w Azji Mniejszej, ale także w Grecji, które pozwalają nam wyobrażać sobie ogrom pracy apostoła narodów. Jak bowiem Palestyna stanowi piątą Ewangelię, tak one stanowią 15 list świętego Pawła.
Pogadanka księdza Marka Starowiejskiego była ostatnim punktem naszego programu. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.